Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Arcybiskup Stanisław Gondecki został nowym przewodniczącym polskiego episkopatu. Jutro mija pierwsza rocznica wyboru papieża Franciszka. Jego pontyfikat nazywany jest pontyfikatem chrześcijańskiego autentyzmu. Tymczasem papież nie świętuje, tylko odprawia wielkopostne rekolekcje. 12 marca zapraszam na wieczorne aktualności. Przypadającą jutro pierwszą rocznicę swego pontyfikatu Franciszek spędzi w gronie najbliższych współpracowników w podrzymskiej Arici, gdzie odprawia wielkopostne rekolekcje. Rekolekcjonista zaproponował dziś rozważanie o języku i jego pułapkach, wskazując, że Jezus był doskonałym mówcą nie ze względu na przekonywujące słowa, jakich używał, ale dlatego, że przekazywał mądrość Boga docierającą do najgłębszych pokładów ludzkich serc. Z Franciszkiem Kościół przeżywa na nowo cud zielonych świąt. W ten sposób pierwszy rok pontyfikatu papieża z krańca ziemi podsumowuje Salvatore Martinez. Wskazuje on na przemawiające do ludzi gesty papieża i jego prosty, komunikatywny język.
To pontyfikat chrześcijańskiego autentyzmu. Głosić miłosierdzie, jak mawiała matka Teresa z Kalkuty, oznacza bowiem przemawiać do świata matczynym, zrozumiałym językiem. Językiem, który każdy rozumie, który przekracza wszelkie ideologie, podziały religijne i tym podobne. Ten papież nie ucieka przed emocjami, przed spotkaniem, wprost przeciwnie. Jest to papież, który wzbudza wiele emocji, dąży do spotkania i na jego zakończenie ofiaruje nam radość. To jest serce Ewangelii. Kiedy Jezus przechodził błogosławiąc, uzdrawiając i obdarzając miłosierdziem, ludzie wielbili za to Boga, byli pełni radości. Franciszek dotyka też serc tych, którzy są daleko od Kościoła i Boga, tych, którzy nie wierzą czy wierzą inaczej. Wydaje mi się, że doświadczamy nowego zesłania Ducha Świętego. W naszym świecie, przeżywającym kryzys moralny, kryzys duchowy i kryzys wartości, potrzeba takich punktów odniesienia.
Młodzież, rodzina, powołania i ubodzy – te cztery priorytety wskazał nowy przewodniczący Episkopatu Polski. Arcybiskup Stanisław Gondecki został wybrany w drugiej turze głosowania. Sytuacja Kościoła jest sytuacją delikatną, ale nie tracę odwagi, wyznał metropolita poznański.
Te wyzwania są z jednej strony sytuacja ta statystyczna, ale z drugiej strony też i konieczność misji. Jedno z drugim musi popychać Kościół do większego wysiłku takiego duchowego, żeby to, co jest mocne, żeby jeszcze bardziej umocnić, ale to, co jest słabe, to, co jest na marginesie, czy jest poza Kościołem, żeby wciągnąć w orbitę Ewangelii i odrodzić wszystko w Chrystusie na nowo. Ja myślę, że to, co dotyczy tych głównych priorytetów, to są te sprawy powracające i młodzieży, i rodziny, i powołań, i praktycznie tej troski o ubogich. To są takie cztery sprawy, które wydaje mi się w tej chwili centralne. Nikogo nie wykluczamy, każdego chcemy przygarnąć, do każdego też wychodzimy z życzliwością i myślę, że taki ten Kościół powinien być.
Za najważniejsze wyzwania stojące przed nowym przewodniczącym arcybiskup Gondecki uznał budowanie jedności i stworzenie dobrego modelu współpracy z biskupami, duchowieństwem, życiem konsekrowanym i świeckimi.
Człowiek, który ma jakąś siłę jednoczenia tych wszystkich inicjatyw, które w zasadzie są dobre z natury. Każdy przecież pragnie dobra Kościoła. Natomiast wziąć, żeby to wszystko się nie rozerwało, ale stworzyć taką płaszczyznę szeroką, w której się znajdzie każdy, naturalnie każdy, który ma też i dobre, a nie złe przekonania. To jest to zadanie, które bym widział jako najważniejsze. To znaczy nie tylko jedność biskupów, jedność również duchowieństwa z biskupami, jedność życia konsekrowanego z duchowieństwem i z biskupami. No i przede wszystkim najważniejsza jedność też ludzi świeckich, którzy są ochrzczeni i nieochrzczeni, ale stanowią przecież przeważającą większość, dlatego też im się należy większe docenienie ich roli.
Arcybiskup Gondecki ma 64 lata, przez dwie kadencje był wiceprzewodniczącym episkopatu.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. 13 marca upłynął rok do rozpoczęcia pontyfikatu papieża Franciszka. Można zauważyć, że w tym okresie dominowały w posłudze Ojca Świętego charakterystyczne akcenty, mówiące jego bliskości i otwartości na drugiego człowieka. Pojawiły się także kolejne wyzwania w Kościele. Jakie należy obrać nowe kierunki zaangażowania? Na pytania związane z posługą Franciszka, a także z wizją duszpasterstwa, mówi arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita łódzki, w rozmowie z księdzem Leszkiem Gęsiakiem. Przed mikrofonem Jacek Domański, zapraszam na nasz magazyn.
Gościem Radia Watykańskiego jest ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita łódzki. Witam bardzo serdecznie w naszym studio.
Witam, szczęść Boże.
Księże arcybiskupie, powolutku zbliżamy się do pierwszej rocznicy pontyfikatu papieża Franciszka. Ten papież, jak każdy kolejny, postawił pewne nowe, mocne akcenty swojej posługi. W tym wypadku często mówi się o kościele ubogim, o kościele ludzi prostych. Jak ksiądz arcybiskup ocenia te nowe akcenty w jednej niezmiennej misji głoszenia tej samej przecież Ewangelii Chrystusa?
Istotnie zbliżamy się do pierwszej rocznicy wyboru papieża Franciszka. Przede wszystkim to, co trzeba powiedzieć, Duch Święty kieruje Kościołem i rządzi. Głęboko w to wierzymy. Zmiany dokonujące się także pośród osób, które pełnią urząd Piotrowy, nie są jakimś przypadkiem, a to, co one wnoszą w życie Kościoła, nie jest tylko jakimś projektem osobistym, ale jestem głęboko przekonany, jest to odpowiedź, którą konkretny Ojciec Święty daje, będąc otwartym na działanie Ducha Świętego. Zresztą obecny papież bardzo mocno podkreśla to, że trzeba działać nie tyle według własnych pomysłów, ile żeby stawać się bardzo otwartym na natchnienia Ducha Świętego i być po prostu jego narzędziem w głoszeniu Ewangelii i budowaniu Kościoła we współczesnym świecie. Więc to jest taka jedna rzecz, którą trzeba za wszelką cenę podkreślić po to, by móc później snuć refleksję nad tym pontyfikatem, który istotnie powoli osiągnie swoją pierwszą rocznicę. Zmienił pewne akcenty. Niewątpliwie są to nowe akcenty, które łatwo stają się zauważalne, kiedy patrzymy na tłumy ludzi zmierzające na każdą modlitwę aniołpańską niedzielę, czy na różne uroczystości, które odbywają się czy to w bazylice, czy częściej jeszcze przed bazyliką, którym przewodzi Ojciec Święty Franciszek. To jest pewien fenomen, którego trudno było dostrzec za poprzednich pontyfikatów. I on dla nas wszystkich jest też jakimś sygnałem wskazującym na to, że Ojciec Święty Franciszek trafia do bardzo wielu osób swoim sposobem bycia, swoim przepowiadaniem, swoją otwartością i swoją bliskością. Chociaż trzeba tutaj od razu podkreślić, że zwłaszcza wtedy, kiedy wspomnimy pierwsze lata, czy nawet naście lat pontyfikatu Jana Pawła II, to świat też był zadziwiony jego bliskością, jego otwartością, jego zbliżaniem się do ludzi, łamaniem wszelkich barier. Dzisiaj się o tym częstokroć zapomina, a młodsze pokolenie ma już niestety obraz papieża, który był bardzo schorowany, jakby siłą rzeczy dalszy od ludzi, chroniony przed długimi spotkaniami, przed tą bezpośredniością, którą potrafił zauroczyć. Wtedy jeszcze, kiedy sam wychodził do ludzi, kiedy jeszcze nie było zamachu z 1981 roku, a więc także i nie było tych środków bezpieczeństwa, które potem narastały, a potem, które także były wzmacniane przez naturalną troskę o to, aby papież był chroniony ze względu właśnie na trapiące go choroby. Czyli można by powiedzieć, w jakiejś mierze to, co dzisiaj obserwujemy i ta jego bliskość Ojca Świętego Franciszka wobec ludzi, ta chłonność na jego słowa, to nie jest znowu coś zupełnie nowego. To bez trudu odnajdziemy w pontyfikacie niedługo kanonizowanego już Jana Pawła II, ale niewątpliwie jest też jakaś nowość w samym sposobie głoszenia Ewangelii bardzo prostym językiem, bardzo bezpośrednim. Jan Paweł II był filozofem, był teologiem, był poetą i niewątpliwie ten jego język był właśnie taki. A cóż powiedzieć, gdy weźmiemy do ręki teksty Benedykta XVI, jednego z najwybitniejszych teologów drugiej połowy właściwie już XX wieku i początku XXI. To był inny język w odniesieniu do tego języka, który słyszymy dzisiaj, gdy Ojciec Święty ma swoje homilie w Domu Świętej Marty, a także kiedy zwraca się do ludzi podczas audiencji czy w czasie modlitwy Anioł Pański.
Powiedział ksiądz arcybiskup, co rzeczywiście potwierdza wielu ludzi, i także my tutaj w Watykanie, że papież Franciszek trafia bardzo łatwo do rzesz ludzi. Czy jest to być może jakaś wskazówka dla konkretnego duszpasterstwa także w naszym kraju, także w Polsce?
Jestem głęboko przekonany, że to, co się dzieje tutaj, musi być dla nas bardzo ważnym punktem odniesienia i refleksji, gdy chodzi o sposób przepowiadania Ewangelii w naszym kraju. Czy znaczy to, żeby uciekać od pewnego poziomu intelektualnego, który kryje się w nauczaniu biskupów w Polsce? Czy iść tylko w kierunku samej praksji, samego działania, bo głównie te elementy możemy znaleźć w nauczaniu Ojca Świętego Franciszka? To jest pytanie otwarte. Mówię o tym dlatego, że po pierwsze, jeśli Ojciec Święty Franciszek mówi, że chciałby mieć Kościół ubogi dla ubogich, to mogę powiedzieć śmiało, taki Kościół w dużej mierze jest w Łodzi, bo to jest biedne społeczeństwo. Tam nie ma bogatych kościołów. Chociażby to wynika także z tego, że jako miasto, jako centrum wielkie także i przemysłowe, i jako środek kultury, również centrum akademickie, to miasto ma niedługą historię, trochę więcej niż półtora wieku. To jest bardzo niewiele. A zważywszy jeszcze na to, że to miasto było od początku wielokulturowe, wielonarodowościowe, potem doszło do pęknięcia tej tradycji wielokulturowości, wielonarodowości w czasie II wojny światowej, znowu napłynęli kolejni ludzie, którzy zaczęli tworzyć strukturę ludnościową tego miasta. To wszystko sprawiało, że naturalne zaplecze życia religijnego, jakim były kościoły, to zaplecze kształtowało się dopiero bardziej systematycznie pod koniec XIX wieku. Zresztą nie zapominajmy, ówcześni carowie w Moskwie wcale nie byli zainteresowani tym, aby życie katolickie w tej części Polski się jakoś rozwijało. Były także i pewne opory, trudności związane z tym, żeby budować normalne środowisko, społeczeństwo, które ma nie tylko miejsce pracy, ale także domu, ale także ma takie rozbudowane struktury, które służą rozwojowi życia religijnego. To społeczeństwo ludzkie jest takie właśnie i myślę, że rozumie ono to, że głoszony przez Ojca Świętego Franciszka Kościół ubogi jest w jakiejś mierze ich ubogim kościołem, bo taki widzą też te nowe kościoły zbudowane w ostatnich latach na wielkich osiedlach łódzkich. A z drugiej strony właśnie to społeczeństwo takie, jakie ono jest. Widzimy to i doświadczam tego również osobiście. Pragnie pewnego podniesienia swojej wiedzy religijnej, a więc nie tylko ograniczenia swojego życia religijnego do przekazywania czy przypominania zasad dekalogu czy ośmiu błogosławieństw z Ewangelii. Nie chodzi zatem o samo praktyczne postępowanie, samo życie, które byłoby świadectwem życia chrześcijańskiego i świadectwem dawanym o samym Chrystusie, ale to społeczeństwo chce tego Chrystusa bardziej jeszcze poznać i mieć wyższą świadomość tego, co znaczy być chrześcijaninem, a że tak jest, świadczą dialogi w katedrze, które mają ponadroczną historię, miały być tylko pewnym wydarzeniem związanym z rokiem wiary, a więc miały skończyć się w grudniu ubiegłego roku, a tymczasem liczba uczestniczących i prośby skierowane do mnie sprawiły, że kontynuujemy i ludzie przychodzą, to znaczy, że potrzebna im jest także wiedza, potrzebne jest pogłębie religijne po to, żeby umieli także bronić swojej wiary. Być może jest to jakaś intuicyjna odpowiedź na to, o czym pisał święty Piotr w pierwszym liście swoim. Umiejcie uzasadnić nadzieję, która w was jest. Kościół w Polsce jest wystawiony na wiele prób dzisiaj i wiele oskarżeń, bardzo często niesprawiedliwych, krzywdzących. I nie wystarczy mieć poczucie krzywdy czy niesprawiedliwości. Trzeba umieć obronić się, powiedzieć, że jest to krzywda i umieć to uzasadnić. Dlatego być może właśnie ta sytuacja sprawia, że wielu ludzi szuka takich miejsc i takich sytuacji, w których mogliby swoją wiedzę religijną i swoje poczucie przynależności do Kościoła i wspólnoty Kościoła pogłębić i umocnić.
Wspomniane przez księdza arcybiskupa dialogi w katedrze to pewien fenomen na skalę ogólnopolską. To nie jest takie oczywiste, że biskup diecezji potrafi regularnie być otwartym na pytania zadawane przez tłum ludzi, ale też jest potwierdzeniem tego, że oprócz tych akcentów mocnych tego pontyfikatu, o których mówiliśmy wcześniej, także ten wymiar intelektualny jest ludziom bardzo potrzebny, bo cóż innego w takich spotkaniach jest poszukiwanie pogłębienia wiary, a zarazem połączenia tego, co jest wiarą i rozumem.
Wraca tu raz jeszcze to wielkie przesłanie Jana Pawła II, wyrażone w tej encyklice Fides et Ratio. Wraca to, co znajdziemy w całym jego przepowiadaniu prawie 27 lat jego pontyfikatu, jeszcze bardziej pogłębione w tym, co Kościół słyszał w nauczaniu Benedykta XVI. Jest to potrzebne. Jest to potrzebne, ponieważ trudno zrozumieć chrześcijaństwo bez otwarcia na boski logos. Przeciwnie, to właśnie chrześcijaństwo, głosząc Boga Trójjedynego, wskazuje, że druga osoba boska, jednorodzony Syn Boży, jest właśnie Bożą mądrością, boskim logosem, który nas nieustannie zaprasza do tego, abyśmy w pełni jako ludzie, a więc także w pełni świadomi tego, co myślimy, co czynimy, odpowiadali na Jego zaproszenie do życia we wspólnocie, zaproszenia miłości, ale nie jest to przecież miłość ślepa, przeciwnie, to jest to miłość, która domaga się rozumu, domaga się pogłębienia. I to już jest mądrość Kościoła, którą bez trudu znajdziemy w tym, co działo się w tej części świata, w Europie, wiele, wiele wieków temu.
Skoro jesteśmy przy pogłębianiu wiary, skoro jesteśmy także i dotykamy różnych aspektów pastoralnych, chciałbym zapytać o miejsce towarzyszenia studentom. To także bliski księdzu arcybiskupowi temat przez wiele lat. Czy dzisiaj w tym kontekście, który mamy bardzo aktualnym, jest jakaś nowa perspektywa dla tego typu posługi, bardzo ważnej, bo przecież mówi się zarówno o kryzysie ideowym nauczania w naszych uniwersytetach, w jaki sposób tym konkretnym ludziom, młodym ludziom szukającym swojej dobrej drogi także do Pana Boga, dzisiaj w obecnym kontekście możemy pomóc?
Że musimy im pomóc, nie ulega wątpliwości, bo chodzi o to właśnie, żeby pomóc tym młodym ludziom w odnalezieniu własnej tożsamości jako ludzi i jako ludzi wierzących. Stosunkowo niedługo, mniej więcej za miesiąc, będzie spotkanie nie gdzie indziej, a w Tiranie, w stolicy Albanii, spotkanie części Komisji Konferencji Episkopatów Europy poświęconej zagadnieniom szkoły, katechezy i właśnie duszpasterstwa akademickiego. I tam będziemy starali się zastanowić w wymiarze europejskim, bo to są już dzisiaj problemy europejskie. Nie jest tylko problem samej Polski, polskich studentów, czy polskich profesorów, nauczycieli akademickich. Jak wygląda rozumienie przez nich ludzkiego życia, u studentów zwłaszcza? Co oni myślą o swoim życiu, o tym, co w tym życiu chcą osiągnąć? Co oni myślą o wartości życia? Niewątpliwie pojawi się także jeszcze jeden bardzo ważny punkt odniesienia w świetle zwłaszcza tych dyskusji, które ostatnio miały miejsce w Polsce. Chodzi tutaj o odniesienie do ideologii gender, bo myślenie o sobie, o własnej tożsamości, o życiu to także myślenie w kategorii, kim jestem jako mężczyzna, jako kobieta i jakie stąd zadania się wiążą, wynikające właśnie z takiej, a nie innej sytuacji, w której się człowiek począł, urodził i którą musi w sobie rozwijać.
Bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę w Radiu Watykańskim. Naszym gościem był ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita łódzki. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również. Szczęść Boże dla wszystkich.
To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.